Dokładnie tak. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dr Przemysław Wilczewski, przychodnia Medicus Gliwice. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie redaktorze.
Specjalista chorób układu krążenia, kardiolog, internista. Panie doktorze, lekarze od lat próbują zdefiniować i zrobić coś konstruktywnego pod kątem zwalczania otyłości. Pan też do tego grona się zalicza.
Oczywiście. To jest jakby element mojej pracy zawodowej związanej z leczeniem chorób serca.
Wyczytałem ostatnio, że po raz pierwszy w historii świata, tak naprawdę, naszej cywilizacji, więcej ludzi umrze, już właściwie umiera, nie z powodu głodu na świecie, ale z powodu nadmiaru jedzenia, dobrobytu i otyłości właśnie.
Ja się z taką opinią jeszcze nie spotkałem, muszę zajrzeć, chociaż bardzo mnie ten temat interesuje. Myślę, że problem głodu to jest coś, co jest, nawet nie jesteśmy dopuszczani do tej pełnej świadomości, jak dużo ludzi cierpi z tego powodu. Natomiast otyłość to jest problem widoczny gołym okiem w cywilizowanych społeczeństwach, w krajach bogatych, gdzie tych ludzi przybywa coraz więcej i stanowi to coraz większy problem, zwłaszcza dla lekarzy, którym jest bardzo trudno rozpocząć właściwy proces leczenia bez świadomości pacjenta, co prowadzi do wielu chorób.
No właśnie, jak duży to jest problem, to mówią o tym chociażby najnowsze raporty. 8 milionów Polaków borykających się z otyłością. Jesteśmy w negatywnej czołówce pod względem średniej europejskiej. Dlaczego akurat my Polacy i dlaczego akurat teraz?
Te 25% populacji polskiej należącej do ludzi z nadwagą, to jest rzeczywiście narastająca liczba. Dlaczego to się dzieje w Polsce? Ja myślę, że zmienił się styl życia większości ludzi. Jest dużo więcej czasu spędzamy przy komputerze, przy biurku. Przecież praca zdalna też sprzyja temu, żeby siedzieć w domu i podjadać. Także ja sądzę, że narastający problem nadwagi wynika ze złych nawyków i tych nawyków zamiast ubywać, to przybywa.
Grozi nam epidemia otyłości?
To już jest epidemia. Jeżeli 1/4 populacji jest chora, bo to jest choroba, otyłość to jest choroba, no to jest epidemia.
No właśnie, to pytanie, dlaczego walka z otyłością nie jest przez osoby, od których zależy organizacja służby zdrowia, kształt tej służby zdrowia, skoro jest uznawana za chorobę, dlaczego cała ścieżka walki z otyłością od diagnostyki przez leczenie nie jest na przykład refundowana i dostępna na wysokim poziomie dla każdego?
Znaczy tak, do końca nie jest, bo niektóre operacje bariatryczne są refundowane w szczególnych przypadkach. Świadomość środowisk medycznych jest coraz większa, świadomość towarzystw internistycznych i kardiologicznych jest wysoka w tej kwestii. I tutaj nikt nie kwestionuje tego, że powinna być ścieżka leczenia otyłości, która czasem jest zakończona operacją, zaczyna się od prostych rzeczy. Natomiast dlaczego to nie jest refundowane? Myślę, że to wynika z niskiej świadomości ogółu społeczeństwa, i nie tylko nieświadomości osób, które odpowiadają za refundację, po prostu brak nacisków. Społeczeństwo niekoniecznie oczekuje w ogóle leczenia otyłości. I to widać zarówno w skali gabinetu lekarskiego, jak i w skali ogólnej. No, jak chorowaliśmy na COVID, czy mamy problem z nadciśnieniem, czy z zawałem serca, to jest bardzo często oddolna presja. Zauważanie tego problemu i naciskanie. Natomiast w przypadku otyłości tej presji nie ma, mało tego, to jest czasem temat tabu, który musi być przemilczany. Zarówno w domu, jak i w miejscu pracy, jak i nawet w przychodni.
A jakie Pana zdaniem, jako praktyka, powinno być podejście lekarza do tematu otyłości? Na co powinien liczyć pacjent? Co powinien dostać od lekarza, by skutecznie walczyć z otyłością?
Ja myślę, że to jest wieloetapowy sposób leczenia, który się składa z wielu elementów. Każdy z tych elementów jest inny. Natomiast rolą lekarza pierwszego kontaktu, jak i lekarza, który pierwszy raz podjął próbę rozmowy z pacjentem, jest zbudowanie świadomości pacjenta. I wbrew pozorom mi się wydaje, że to jest najtrudniejszy etap, bo on wymaga całkowitej przemiany sposobu myślenia kogoś na temat swojej własnej osoby, do której przyzwyczaił siebie, przyzwyczaił rodzinę i funkcjonuje. Więc otwarcie głowy i pokazanie komuś, co mu grozi, czasem wytłumaczenie pacjentowi, który przyszedł do kardiologa z powodu choroby serca, że to jest leczenie końcowego etapu jego choroby, którą jest otyłość, też jest trudne. Natomiast otwarcie głowy pacjenta musi nastąpić na początku, a system leczenia jest zazwyczaj wieloetapowy później już z założeniem konieczności przeprowadzenia operacji, jeżeli wszystkie poszczególne elementy nie będą skuteczne, co jest mało realne. Właściwie w dzisiejszych czasach mamy pewność, że na którymś etapie do operacji jeszcze uda się uzyskać bardzo dobry efekt.
No są chociażby sposoby farmakologicznego leczenia otyłości, o których mówi się coraz więcej i coraz częściej, panie doktorze.
Jest to rewelacyjny sposób, który rzeczywiście odmienił oblicze całej terapii otyłości. Wprowadzenie tych leków, o których pan redaktor wspomina, no to jest dla leczenia otyłości czymś takim jak wprowadzenie antybiotyków do leczenia zakażeń. Jest to absolutny przełom i stosowanie ich jest w tej chwili tak szerokie, że rzeczywiście trudno te leki kupić w całej Europie i w całym świecie tak naprawdę. Mimo, że fabryki otworzyły nowe linie produkcyjne, dalej tych leków nie ma.
No bo też narasta taki konflikt trochę społeczny, ponieważ te leki chyba nie są przeznaczone wyłącznie do walki z otyłością, ale mówi się o tym, że efektem ubocznym ich stosowania jest to, że waga leci w dół.
Znaczy mi się wydaje, że ten konflikt jest generowany przez pewne grupy środowisk farmaceutycznych i producentów leków. Trzeba jedną rzecz sobie uświadomić. Jeden z tych leków już w tej chwili od kilku lat, w Stanach Zjednoczonych było to wcześniej, w Europie się to stało w zeszłym roku, to jest lek zarejestrowany do leczenia otyłości. W niektórych krajach refundowany. Oczywiście to jest lekarstwo, które ma leczyć cukrzycę i taka była geneza w ogóle stworzenia tej grupy leków. I tak jak pan zauważył, rzeczywiście efektem jakby dodatkowym się okazało odchudzanie. A co za tym idzie wraz z odchudzeniem, ustąpienie cukrzycy czasem, albo zaleczenie takie, że pacjent jest jakby wolny od problemu. Natomiast skala efektu odchudzającego była bardzo duża. Trzeba jedną rzecz powiedzieć. Leczenie cukrzycy odbywa się przy użyciu najczęściej małych dawek tego leku. Natomiast leczenie otyłości się odbywa przy leczeniu maksymalnych dawek, czasem większych niż w terapii cukrzycy. To jest jedna rzecz, którą ja sobie kiedyś pomyślałem, bo o konflikcie, który pan przedstawił, no każdy chyba już słyszał i to w internecie można znaleźć i są rozmowy na ten temat. Tylko tak, do terapii cukrzycy i nowoczesnej terapii cukrzycy także, my mamy do dyspozycji sporo leków różnych. Niektórych również doskonałych, jeśli chodzi o fizjologię. Bo tutaj przewaga tych leków, tej grupy leków inkretynowych jest taka, że one fizjologicznie działają. Natomiast do leczenia otyłości mamy praktycznie tylko ten lek. Pozostałe substancje wspomagają, mogą dawać też efekty, ale do prawdziwej fizjologicznej terapii otyłości mamy w tej chwili tylko Ozempik.
No właśnie, chciałbym teraz wrócić do tego postrzegania, korzystania przez osoby otyłe z tego rodzaju leków, ponieważ jest to bardzo często elementem hejtu. Osoby, które nigdy nie miały do czynienia z otyłością, podrzucają ten argument, że no, wy to przede wszystkim, wy grubi, przede wszystkim powinniście stosować dietę MZ, prawda? No i tutaj wracamy do tego tematu związanego z odbiorem społecznym otyłości jako choroby i tej świadomości. Lekarze i opinia publiczna coraz więcej uwagi zwracają na podejście do tego tematu, na dyskryminowanie osób otyłych, hejtowanie.
Wie pan, no ta dyskryminacja jakby jest gdzieś tam wkomponowana w społeczeństwo ze względu na kreowany wizerunek osoby zdrowej, która jest szczupła i wysportowana. Natomiast niedostrzeganie problemu otyłości w pełnym wymiarze polega na tym, że nie rozumie się tego, że są osoby, które są cały czas głodne, które po prostu muszą jeść. To jest ich część życia. Jak nie jedzą, to są nieszczęśliwe. Jest to czasem nawykowe i uwarunkowane tym, że była kuchnia taka w domu, a nie inna, ale bardzo często to jest po prostu uwarunkowane genetycznie, że ktoś jest głodny. Poza tym osoby, które już nabrały tej wagi, zwiększył się im żołądek, one są jeszcze bardziej głodne. Także ja myślę, że ta dyskryminacja po pierwsze wynika z błędów wizerunkowych, że nie rozumiemy, że to jest choroba, bo gdyby powiedzieć o dyskryminacji osób z astmą na przykład, albo z białaczką, to tak naprawdę dokładnie oznacza to samo, co dyskryminacja osób otyłych. Natomiast jest druga strona tego, która mnie niepokoi. W pewnym sensie pojawiają się media i pojawiają się takie opinie promujące trochę tą nadwagę i otyłość po to, żeby pokazać, że to są ludzie, którzy mogą żyć z nami.
Tolerancja dla nadwagi i otyłości.
Ma to rozwinąć tolerancję społeczną i okej. Ale jakoś astmy nie promujemy, innych chorób nie promujemy. Więc wie pan, mnie bardzo zawsze zastanawia, jak ja widzę osobę publiczną, która ma dużą otyłość, mnie zawsze zastanawia jedno, czy ona podjęła próbę leczenia tego. bo co innego pokazać, borykam się z kłopotem, borykam się z chorobą, ale leczę, podejmuję różne działania, a co innego, popatrzcie na
jestem
mnie.
Gruby,
jestem gruby i taki mnie, będę, tak? Czy wam się to podoba, czy nie. Mhm. To nie o to chodzi, on się może nawet bardzo podobać komuś, tylko że jest chory. I jeżeli tej świadomości nie uzyska społeczeństwo, to cały czas będzie podejście z aberracją, ze złośliwością. Mhm. To będzie podejście z dyskryminacją, tak jak pan powiedział. Natomiast chcemy uzyskać to, żeby ludzie rozumieli, że to jest choroba. Żeby nie bał się mąż zapytać żony, słuchaj, czemu ty się nie leczysz? Żeby nie bał się tego, że to przypłaci rozpadem małżeństwa, to pytanie jedno. Mhm. Bo to tak mniej więcej wygląda w gabinecie lekarskim.
Doktor Przemysław Wilczewski, przychodnia Medicus Gliwice. Na antenie to wszystko. Dalsza część rozmowy w internecie pojawi się niebawem. Polecam i zapraszam do słuchania.
Rozmowa dnia Radia CCM.
Walka z otyłością to nie tylko przejście na dietę. Jest to generalnie chyba taki segment medycyny i w ogóle problemu społecznego, który owiany jest bardzo wieloma mitami, tak? Jestem otyły, bo za dużo jem, tak? No, jestem otyły, powinienem być na diecie. Dieta MZ, 5 posiłków dziennie, regularne posiłki, ale nie zawsze to przecież wystarcza, panie doktorze.
Znaczy, wie pan, te mity też mają pewną podstawę logiczną, bo 95% otyłości to jest ta tak zwana otyłość prosta, która ma proste podstawy fizyczne.
Za dużo kalorii, tak?
Jeżeli przyjmiesz więcej kalorii niż spalisz, no to będzie przybierać twoja masa ciała. I to dokładnie tak jest. I sformułowanie MZ i zmuszenie kogoś, żeby jadł mniej, na pewno jest skuteczne w tym wypadku i żeby się więcej ruszał jeszcze. Stąd są tak popularne czasem te wczasy odchudzające, po których ktoś wraca 10 kilo lżejszy albo 15. Natomiast jest to absolutnie zabójcze. O tym mogę w osobnym, że tak powiem, programie opowiedzieć, dlaczego to jest tak niebezpieczne. Natomiast zasada MZ działa w 100%. Tylko co z tego, jak choroba nie polega na tym. Choroba polega na tym, że ktoś jest głodny, jest tak bardzo głodny i tak bardzo cierpi z tego powodu, że nie może mniej jeść, musi jeść więcej. I tutaj chodzi o to, żeby znaleźć takie sposoby, dzięki którym ta osoba będzie mniej kalorii przyswajać. I od tego trzeba zacząć.
Czytałem artykuł na temat tych sławnych już, coraz chyba bardziej popularnych też w naszym kraju operacji bariatrycznych, polegających na zmniejszeniu żołądka, że nie do końca w tym zmniejszaniu żołądka chodzi o to, że im żołądek mniejszy, tym mniej pokarmu przyjmie.
Znaczy te operacje pociągają bardzo dużo różnych skutków pozytywnych. Zmniejszenie żołądka oczywiście wywołuje szybciej uczucie sytości u kogoś i to pociąga za sobą różne metaboliczne zmiany. Trzeba pamiętać, że są też przypadki, że taka operacja jest nieskuteczna i to mniej więcej 20% tych operacji kończy się niepowodzeniem, jeśli chodzi o efektywność. Trzeba pamiętać, że ocena skuteczności leczenia otyłości to nie jest ocena po 2 tygodniach czy po pół roku, tylko po 5 latach. Jeżeli ktoś uzyskał efekt terapeutyczny, to można powiedzieć, że on po 5 latach ma się utrzymywać. Jeżeli uzyskał przejściowy etap terapeutyczny, efekt terapeutyczny, a później zaczyna przybierać na wadze, trzeba się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Powiem jeszcze ze swoich obserwacji, że ogromnym problemem w leczeniu otyłości jest alkohol. Ludzie, którzy nawet stosują te leki nowoczesne, Ozempik i inne leki, jest pewna grupa, która nie może schudnąć. I to są najczęściej mężczyźni, którzy najpierw schudną 2 kilo, a potem właściwie już nic nie uzyskują. To właściwie zawsze wspólnym mianownikiem jest to jedno piwo, czy te pół butelki wina wypijane regularnie. To uniemożliwia redukcję masy ciała i po operacji bariatrycznej bardzo często podobny, niestety negatywny efekt daje alkohol, który jest ogromnie kaloryczny. Mało kto sobie zdaje sprawę, że butelka piwa, żeby ona była spalona, to wymaga 45 minut bardzo szybkiego marszu. Takiego, po którym człowiek wraca zmęczony i spocony. Także no, o tym zapominamy. Alkoholu ludzie piją bardzo dużo i niestety to utrudnia terapię różnych chorób, nie tylko otyłości.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, czy jest w ogóle możliwe, żebyśmy teraz radiowo, korzystając z pana doświadczenia, nakreślili taką przykładową ścieżkę postępowania dla osoby otyłej, już w kontekście leczenia tej otyłości. Czy możemy to zrobić, czy raczej jest to sprawa indywidualna do rozpatrzenia już w gabinecie?
Możemy to zrobić. To sprawa jest od czasu do czasu indywidualna. Natomiast moim zdaniem ważne jest właśnie to, co powiedziałem, żeby wdrożyć tych kilka etapów. I równie ważne jest to, żeby te metody były proste i łatwo dostępne. Jeżeli już zbudujemy świadomość pacjenta i uzyskamy potwierdzenie, że on wie, że jest chory, wie, że się chce leczyć i wie, że będzie krótko żył, jeśli tego nie zrobi, albo będzie cierpiał z powodu innych chorób bolesnych, bo otyłość nie boli, to możemy przystąpić do pewnych zaleceń, moim zdaniem. Najważniejsze na samym początku jest podanie kilku metod, które są bardzo proste. Żeby nie powiedzieć, że są metody nawet prymitywne, jeśli...
Na przykład co? Więcej wody?
Nie więcej wody. Na przykład coś takiego, przed każdym obiadem miseczka surówki z marchewki, z ogórków, z kapusty. Miseczka. Nie mało. A potem można zjeść obiad taki, jaki ma ochotę ten pacjent zjeść, niech sobie zje ten obiad. To jest pierwsza rzecz, w ogóle jeszcze najprostsza i najbardziej pierwsza, to jest otwarcie lodówki, zobaczenie, co tam jest w tej lodówce. I wyrzucenie słodkich rzeczy, wyrzucenie jogurtów, wyrzucenie ciastek, wyrzucenie
jogurtów
rzeczy.
Jogurtów naturalnych też?
Naturalne, niesłodzone są fantastyczne i są bardzo zdrowe i wspomagają leczenie otyłości. Tak jak kefir. Kefir powoduje, że tracimy wagę. Jest fantastycznym produktem spożywczym, który każdy powinien mieć w domu. Natomiast mówię, otwarcie lodówki i zalecenie usunięcia wszystkiego, co kaloryczne. Potem ta miseczka surówki przed obiadem. I druga metoda, która jest absolutnie zaaprobowana na amerykańskich uczelniach medycznych, uznana za super efektywną, to jest przymuszenie kogoś do 2 dni w tygodniu, kiedy on zje tylko śniadanie. Mało tego, to śniadanie może zjeść bardzo dużo, jak ma ochotę, ale nie tknie nic do następnego dnia, będzie chodził głodny, może to będzie ciężkie dla niego, ale nie tknie, a na następny dzień może zjeść to, co ma ochotę i tyle, ile ma ochotę. Okazuje się w toku tych badań, które Amerykanie przeprowadzali, że każdy, kto będzie tego przestrzegał, zredukuje wagę jakieś 2-3 kilo na pół roku, a to jest redukcja właśnie taka, jak chcemy. Bo to, jeżeli my oceniamy kogoś po pół roku, a nie po wczasach odchudzających, to my mamy lekarską ocenę, a nie sąsiedzką ocenę, że co ty taki chudy jesteś, bo wróciłeś z wczasów. Lekarska ocena następuje w długich okresach czasu. Sam proces leczenia musi być dożywotni i to też trzeba zrozumieć. To jest choroba, którą się leczy dożywotnio, tak jak astmę się leczy, czy RZS, czy wiele innych schorzeń przewlekłych. I skuteczność jest oceniana po pół roku. Jeżeli widzimy, że ktoś ma 2 kilo mniej, to jest bardzo budujące dla samego terapeuty i dla pacjenta także. Bo to znaczy, że on przez pół roku prawdopodobnie utrzymał jakieś zasady, które mu pomogły. Ale to nie jest to, że on jest wyleczony. Czekamy dalej następne pół roku. Jeśli on nie schudnie już kolejne 2 kilogramy, to znaczy, że coś zawiodło. Trzeba wtedy sięgnąć po inną metodę.
No właśnie. I mogą wchodzić w życie
leki. Leki. Wtedy wchodzą w życie leki. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że jest jeszcze po drodze dietetyk. Dietetyk, którego ja rolę może trochę zmniejszyłem w tej opowieści, choć absolutnie nie deprecjonuję dietetyki jako bardzo ważnej części medycyny i leczenia. Natomiast dietetyk ma przede wszystkim wspomagać te zasady, które zaproponował lekarz. Ma wspomagać pacjentów, którzy czasem nie mają świadomości, co jest zbyt kaloryczne, a co można. I które owoce są na przykład niewskazane, czy które produkty, co by było warto zmienić. Dietetyk układa te jadłospisy, natomiast ja jakby w terapii, którą stosuję u pacjentów, celowo zmniejszam rolę dietetyki po to, żeby pacjent wiedział, że on się nie może zdawać na kogoś. Nie może się zdawać też na dietę pudełkową, co będzie do końca życia dietę pudełkową stosował, kogo na to stać. Pacjent musi wiedzieć, że to jest jego robota, to jest jego praca. Zresztą w terapii chorób układu krążenia jest dokładnie tak samo. 80% terapii to jest to, co pacjent robi ze sobą, a 20% to jest lekarz i farmaceutyki. Natomiast w terapii otyłości rzeczywiście, jeżeli mamy nieskuteczność dietetyki, nie mamy skuteczności tych prostych metod, można spokojnie zacząć leczyć farmakologicznie takiego pacjenta. Jest to, tak jak powiedziałem, metoda zaaprobowana, jest przez Unię Europejską uznana za prawidłowy sposób leczenia i to leczenie daje duże efekty. Często już na samym początku te dawki leków się zwiększa co miesiąc i trzeba taką terapię pociągnąć około roku. Według przesłanek logicznych i tych, o których mówią producenci tych leków, powinno się w tym czasie uzyskać zmniejszenie żołądka, który jest rozciągnięty u ludzi otyłych. Oni będą mniej jedli, ten żołądek się zmniejszy. Im się zmienią nawyki żywieniowe, ponieważ te leki uniemożliwiają spożywanie dużej ilości jedzenia. Po prostu nie da się. To jedzenie podchodzi do gardła, człowiek nie jest w stanie przełknąć więcej. Mało tego, u niektórych osób się pojawia takie uczucie nudności, że nie czują się w tym wszystkim zbyt komfortowo, ale ja im mówię, o to chodzi. Ty nie możesz się czuć komfortowo, ty musisz mieć niechęć do jedzenia. I to faktycznie jest metoda, której skuteczność jest nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. Każdy uzyskuje, praktycznie każdy, poza tymi, którzy muszą pić to wino.
Doktor Przemysław Wilczewski, przychodnia Medicus Gliwice. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Ja myślę, że do tematu otyłości jeszcze nie raz z panem doktorem będziemy wracać na naszej antenie, bo dużo ciekawych informacji państwu podaliśmy.
Dziękuję.